Cześć, ja jestem Mamut, a to jest... Poczytaj mi, Mamut. Wiem, że dzisiaj nie jest czwartek i mamy lekkie opóźnienie w stosunku do planu, ale nie zawsze udaje się spiąć ten czas tak, jakbym chciał, dlatego nie przedłużając, przejdźmy już do 8 odcinka Plutopii. Rozdział 17. Kilku wybitnych ludzi nakręca amerykańską permanentną gospodarkę wojenną. W 1946 roku Paul Nielsen, redaktor naczelny ukazującej się w Richland gazety Villager, napisał, że Richland to nerwowa, zatroskana miejscowość. Nerwowość mieszkańców nie była spowodowana odkryciem, że mieszkają w pobliżu zakładu produkującego najbardziej niebezpieczny i niestabilny materiał na świecie, albo że grozi im atak wroga lub eksplozja w zakładzie. Ich zmartwienia miały bardziej przyziemny charakter. Bali się o pracę i przetrwanie swojego miasta. Nielsen napisał, że po zakończeniu wojny Richland straciło rację bytu i ludzie martwili się, z jakiego powodu, kiedy, jak i czy spadnie na nie cios, które zamieni je w kolejne miasto widmo. Przyszłość błyszczącego nowością atomowego miasta rzeczywiście nie wyglądała zbyt różowo. Kiedy skończyło się zwycięskie wiwatowanie, liczba pracowników Hanford spadła o połowę. Robotnicy rozbierali domy z prefabrykatów i wiele firm zamykało interes. Inżynierowie w zakładzie martwili się o stan pierwszych reaktorów. Doszło tam do tak zwanej grafitowej wybrzuszki, spęcznienia grafitu, które spowodowało, że pręty uranowe utknęły w swoich kanałach. Silne związki chemiczne reagowały z radioaktywnymi izotopami i powodowały korozję koszulek paliwowych. Urzędnicy z Komisji Energii Atomowej mieli obawy, że reaktory mogą się zepsuć w każdej chwili i kombinat trzeba będzie zamknąć. W amerykańskiej wyobraźni narodowej miasta widma kojarzą się z Zachodem, bo wiele tamtejszych miejscowości, pospiesznie budowanych w okresach prosperity, upadało wraz z przedsięwzięciami górniczymi albo rolniczymi. Nielsen położył nacisk na zielone trawniki i szmer spryskiwaczy, piękne suburbia na pustyni, aby połączyć przyszłość Richland z Plutonem, ponieważ ekonomiczne losy miasta opierały się wyłącznie na produkcji tego metalu. Zarówno jego wytwarzanie, jak i zużywanie zmonopolizowało państwo. Waszyngtońscy urzędnicy podejmowali decyzje bez odniesienia do procesów rynkowych, tak jak w gospodarce planowej, za zamkniętymi drzwiami, nie informując społeczeństwa o przesłankach, którymi się kierują. Jak to ujął politolog Rodney Carlis, proces decyzyjny przypominał gospodarkę nakazową w Związku Radzieckim. W 1946 roku Nielsen doskonale uświadamiał sobie, że bez federalnych zastrzyków finansowych, dzięki którym nigdy nie brakowało pieniędzy na zasilanie pomp, czynsze i fundusz płac w wysokości 69 milionów dolarów, zakłady atomowe porosłyby chwastami, a razem z nimi cały Richland. Nielsen nie był odosobniony w swoim zatroskaniu. Ralph Myrick wychowywał się w Richland w latach 40. Jego rodzina pochodziła z niegościnnego miasta w Teksasie o mało ujmującej nazwie Gamerko. Jego rodzice martwili się, kiedy chłopak wracał posiniaczony i podrapany po bójce z małymi Meksykanami na drugim końcu miasta. Kiedy rodzice Myricka dowiedzieli się, że we wschodnim Waszyngtonie można dostać pracę w projekcie rządowym, z wielką radością stamtąd uciekli. Zapakowali cały dobytek na dach starego Forda i ruszyli na północ, co musiało przypominać scenę z Grom Gniewu. Ojciec Myricka dostał pracę w stycznikowni zakładów plutonowych. Miał dobre zarobki i nie musiał się martwić, że firma zbankrutuje. Wcześniej żył w ciągłym strachu przed zwolnieniem i zaległościami w płaceniu rachunków, a w Richland po raz pierwszy w życiu mógł zacząć oszczędzać. Przydzielono mu umeblowany dom z prefabrykatów za $35 miesięcznie, co obejmowało media i opłatę administracyjną. Matka Myricka rozpłakała się, kiedy po raz pierwszy weszła do domu. Nigdy nie miała takiego nowego i czystego lokum z urządzeniami elektrycznymi i kanalizacją w przyjemnym miasteczku z dobrymi szkołami, do których chodziły dzieci z porządnych rodzin. Myrick pamiętał, że jego ojciec dużo się martwił, że po wojnie zamkną fabrykę, że popyt na pluton zostanie zaspokojony, że on albo jego dzieci zrobią coś złego i straci pracę. Wszyscy wiedzieli, że pracownik zwalniany z zakładów atomowych ma miesiąc na opuszczenie Richland. Myrick nie skończył szkoły średniej i wiedział, że z jego kwalifikacjami i wykształceniem nigdzie nie dostanie tak dobrze płatnej pracy. Niepotrzebnie się stresował, bo wysoko postawieni ludzie lobbowali za permanentną gospodarką wojenną, z której Richland i podobne miejscowości miały żyć do końca stulecia. W 1944 roku Charles E. Wilson, charyzmatyczny dyrektor wykonawczy General Electric, rozmawiał z najwyższym dowództwem wojskowym w ozdobionej freskami sali bankietowej hotelu Waldorf Astoria. W kontekście rozwoju broni jądrowej Wilson powiedział, że siła destrukcji zostanie niepomiernie zwiększona. zwiększona. I dodał, że nastąpi to szybko i niepostrzeżenie. Postulował stworzenie wojennego zbrojeniowego programu badawczo-rozwojowego, który zostałby powołany raz na zawsze. Stały program, a nie doraźny. Wilson, który pobierał wynagrodzenie w General Electric, a zarazem przewodniczył zarządowi produkcji wojennej, przemawiał jednocześnie z perspektywy korporacyjnego menedżera i funkcjonariusza państwowego. Pouczał wojskowych, że przywódcy przemysłu są w takim samym stopniu przywódcami swojego kraju, jak generałowie, admirałowie, prawodawcy i głowy państw. W odniesieniu do senackiej komisji NEA, która przyglądała się ogromnym zyskom takich producentów broni jak DuPont podczas I wojny światowej, Wilson ostrzegał. Rozwój przemysłu nie może być hamowany przez polityczne polowania na czarownice, ani zepchnięty na fanatyczny, izolacjonistyczny margines i opatrzony etykietką handlarze śmierci. Przekonywał, że przedsiębiorcy potrzebują gwarancji finansowych zapewnionych przez kongres w postaci regularnych i stałych zamówień. Wilson należał do charyzmatycznych przywódców, którzy potrafią prowadzić za sobą rzesze zwolenników niosących sztandary i śpiewających naprzód chrześcijańscy żołnierze. Pośród brzęku porcelany i szeptów kelnerów snuł wizję powojennej potęgi amerykańskiej o globalnym zasięgu, budowanej wespół z korporacyjnymi działaniami badawczymi. Generał brygady W.F. Tompkins z marynarki wojennej tak się zachwycił wizją Wilsona, że zamówił kopię jego przemówienia i jedną z nich wysłał Vannevarowi Bushowi, szefowi OSRD. Napisał do Busha, że powinni zorganizować spotkanie decyzyjnych ludzi ze wszystkich zainteresowanych branż i rzucić pomysł stworzenia takiego programu. Bush odpowiedział na to, że istnieją już Narodowa Akademia Nauk, Narodowy Komitet Doradczy do Spraw Aeronautyki, OSRD oraz inne instytucje państwowe, które ułatwiają współpracę nauki i przemysłu z wojskiem. Tompkins nalegał. Wysłał Bushowi drugą kopię przemówienia Wilsona. Bush w końcu ustąpił i doszło do spotkania, na którym uzgodniono powołanie komitetu w kształcie zaproponowanym przez Wilsona. Nazwano go Komitetem Wilsona. Generał Tompkins zasugerował, żeby na jego czele stanął sam dyrektor General Electric. Komitet Wilsona szybko zabrał się do działania. W sierpniu 1944 roku zaproponowano stworzenie Rady Badawczej do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, która nadzorowałaby duże, finansowane przez państwo laboratoria, gdzie prywatne spółki projektowałyby broń dla wojska, a zyski czerpały z patentów i komercyjnych zastosowań wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Dzięki prawu do patentów kontrakty rządowe potencjalnie mogły być bardzo zyskowne dla amerykańskich korporacji. Wilson miał jednak obawy, że tajne badania zbrojeniowe okażą się bardzo mało atrakcyjne dla wykształconych pracowników. Doszedł do wniosku, że należy stworzyć system zachęt, takich jak wysokie zarobki, prestiż i gwarancja ciągłości pracy. Drabinki płacowe muszą z nawiązką rekompensować pracę mniej atrakcyjną od wykonywanej na normalnych stanowiskach naukowych czy technicznych. Wilson napisał w swoim raporcie, że bardzo atrakcyjne płace, dwukrotnie wyższe od uniwersyteckich, mają dotyczyć tylko wybitnych i obiecujących młodych ludzi dużego kalibru. A w przypadku osób mniej wybitnych, premia motywacyjna powinna być mniejsza. Autorzy raportu Komitetu Wilsona tak długo rozwodzili się nad bodźcami mającymi przyciągać i utrzymać wybitnych ludzi, a także nad odróżnieniem ich od mniej wybitnych, że gdzieś w tym wszystkim zatracił się podstawowy cel, czyli obrona narodowa. Retoryka wybitności maskowała również socjalistyczny charakter planu Wilsona, który przewidywał stałe dotacje federalne na korporacyjne badania. Naszkicowanie schematu kompleksu militarno-przemysłowego było niemałym osiągnięciem Charlesa E. Wilsona, który zaraz potem zrezygnował z państwowej posady i wrócił do General Electric. W 1946 roku spółka ta przejęła niedomagające zakłady plutonowe w Hanford w nadziei, że powstaną tam patenty na cywilne wykorzystanie energii jądrowej. Władze GE przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę rozbudowę kombinatu, a w następnych latach portfel spółki znacznie się pogrubił. W 1950 roku Wilson ponownie zasiadł w rządowym fotelu. Prezydent Harry Truman poprosił go bowiem, żeby przewodniczył Urzędowi Mobilizacji Obronnej. Zajmując to stanowisko, Wilson zadbał o to, by jeszcze więcej kontraktów badawczo-rozwojowych dla wojska trafiało do prywatnych korporacji, co poskutkowało ogromnym wzrostem amerykańskich nakładów budżetowych na obronność. Wilson troszczył się nie tylko o swoją spółkę i jej udziałowców. Jego słowa wygłoszone pośród srebrnej zastawy w hotelu Waldorf Astoria zwiastowały złotą przyszłość dla amerykańskiego przemysłu. Były one odbiciem przełomowej zmiany myślenia o roli biznesu i nauki w obronie narodowej. Zmiany, która wywarła ogromny wpływ na przyszłe dzieje Ameryki. Wizja Wilsona przeobraziła Richland z tymczasowego projektu wojennego w trwałą metropolię funkcjonującą na styku technologii, korporacyjnego zarządzania i publicznego finansowania. W następnej dekadzie menadżerowie z Richland taksowicie wynagradzali swoich etatowych pracowników i taksolinie rozbudowali przyzakładowe miasteczko, że o zamierzonej przez pomysłodawców budowy tego miasta tymczasowości nie mogło już być mowy. W uratowaniu Richland przed porzuceniem trochę pomogli również Sowieci. W 1947 roku urzędnicy nowo powołanej Komisji Energii Atomowej nagle odkryli, że nie mają zapasów broni jądrowej, a tymczasem wspierane przez Sowietów siły polityczne umacniały swoją władzę w Niemczech Wschodnich, Polsce i Czechosłowacji, czyli w krajach z bogatymi złożami uranu. Spanikowani szefowie AEC postanowili w ciągu 5 lat podwoić produkcję plutonu. 5-letni termin wynikał z tego, że na tyle opiewała najkrótsza prognoza dotycząca wyprodukowania bomby przez Sowietów. Domagając się działania i jak w warunkach wojennych, przewodniczący AEC David Lilienthal przeznaczył dla General Electric $85 milionów na budowę 3 reaktorów powielających, rafinerii i 1000 domów rancherskich w Richland. Doprowadziło to do boomu budowlanego, który uratował gospodarkę tego miasta. Planiści oszacowali, że będą potrzebowali od 15 do nawet 24 tysięcy robotników budowlanych, którzy mieli mieszkać poza granicami Richland. Władze spółki postanowiły zakwaterować ich na tymczasowym osiedlu, które powstało na piaszczystym obszarze tuż pod Richland i nazywało się North Richland. Przeniesiono tam baraki z niewykorzystywanego już obozu Hanford oraz Columbia Camp dla więźniów. Osiedle było podzielone rasowo i składało się z domów z prefabrykatów, baraków, parkingów dla przyczep i funkcjonującej w systemie zmianowym ciasnej szkoły zbudowanej w technologii Quonset. W North Richland zamieszkali kawalerowie, napływowi robotnicy budowlani z rodzinami i mniejszości rasowe. Stało się ono również miejscem knajp, burt i przestępczości, starannie odgrodzonym od porządnych rodzin z Richland przez korporacyjną policję Richland Patrol. Urzędnicy Komisji Energii Atomowej uważali, że nadzorowane przez te instytucje projekty należy powierzyć starannie wyselekcjonowanym osobom, wybitnym ludziom, o dużych kompetencjach i pełnej odpowiedzialności. Spekulowali, że brak całkowitej decentralizacji prowadzi wyłącznie do chaosu, zamętu i niepowodzeń. Innymi słowy, urzędnicy AEC pozwolili władzom General Electric na zarządzanie projektem w gruncie rzeczy według własnego uznania. Szefowie GE w Nowym Jorku również wierzyli w decentralizację i zapewnili swoim podwładnym w Hanford ogromną autonomię. Decyzja ta okazała się błędna. Inżynierowie GE nie mieli doświadczenia w dziedzinie nukleoniki. Nigdy nie nadzorowali tak dużych i skomplikowanych projektów budowlanych. Władze spółki odrzuciły propozycję pomocy projektowej, mimo że ich prace planistyczne posuwały się bardzo powoli. Już po kilku miesiącach menedżerowie mieli opóźnienia, w związku z czym urzędnicy komisji zaczęli głośno powątpiewać w ich kompetencje i rzetelność. W styczniu 1949 roku wątpliwości te jeszcze się pogłębiły, kiedy szefowie General Electric przysłali krótką notę z informacją, że koszty budowy przetwórni uranu 234-235 wzrosły z $6,700,000 do astronomicznej kwoty $25 milionów. Z kolei gimnazjum w Richland, na które początkowo przeznaczono już i tak hojną sumę $1,700,000, miało pochłonąć 2 razy więcej środków, $3,300,000. Żadna amerykańska szkoła publiczna nigdy tyle nie kosztowała. Zbulwersowani urzędnicy AEC zażądali wglądu do ksiąg finansowych i stwierdzili, że GE wpisało $17 milionów dodatkowych środków w rubryki koszty stałe, nieprzewidziane wydatki i koszty projektów inżynieryjnych. Z punktu widzenia korporacji sztuczki księgowe, przekraczanie planowanych kosztów i niegospodarność stanowiły znakomity interes. Rozrzutności sprzyjał typ podpisanej z rządem federalnym umowy, która przewidywała, że spółka zarobi wynegocjowany odsetek całkowitych kosztów projektu. Im wyższy ostateczny rachunek, tym większe zyski. Sekretarz AEC Roy Snapp przejrzał kosztorys prac budowlanych i napisał, że za koszty stałe i dystrybucyjne spółka policzyła sobie $41 milionów z łącznego budżetu $85 milionów, czyli prawie połowę od przedsięwzięcia, które nie wiązało się z żadnym ryzykiem i nie wymagało żadnych inwestycji. Prowadzona przez komisję polityka skrajnej decentralizacji oznaczała, że jej wydelegowani do Richland urzędnicy mogli tylko bezczynnie patrzeć, jak rachunki idą w górę, dlatego że nie mieli żadnej kontroli nad menadżerami General Electric. Kiedy o tej sprawie dowiedziała się prasa, kongres przeprowadził dochodzenie, zarzucił Komisji Energii Atomowej marnotrawstwo środków i nałożył limit na jej wydatki. Nad General Electric zbierały się czarne chmury, ale spółkę znów uratowali Sowieci, którzy na kazachstańskim stepie kończyli przygotowania do testu pierwszej sowieckiej bomby atomowej. We wrześniu 1949 roku, kiedy w amerykańskiej prasie ukazały się informacje o próbnym wybuchu, korporacji szybko wybaczono rozrzutność. Senator Brian McMahon przekonywał, że duże budżety są ceną, którą Ameryka musi zapłacić za bezpieczeństwo. Rzeczywiście zakładane koszty są przekroczone, lecz w ogóle mi to nie przeszkadza, powiedział. Myślę, że w tym interesie muszą być. W październiku amerykańscy analitycy przewidywali, że w swoich tajnych zakładach plutonowych na Uralu Sowieci będą produkowali 2 bomby miesięcznie, więc prezydent Truman poprosił AEC o podwojenie produkcji bomb atomowych. Senat uchylił nałożone na AEC ograniczenia budżetowe i komisja przyznała General Electric dodatkowe 25 milionów dolarów na prace budowlane w Hanford i Richland, co z nawiązką wystarczyło na pokrycie nadliczbowych kosztów. Probiznesowa gazeta Tree City Herald przyklasnęła temu i policzyła, ile przybędzie wzbogacających region miejsc pracy i wypłat. W nagłówkach zachwycano się największym w historii budżetem oświatowym Richland, 2 razy większym od średniej krajowej per capita. Szacowano, ile przybędzie nowych domów i firm. Tak jak Charles E. Wilson połączył losy swojej korporacji z permanentną gospodarką wojenną, tak miejscowi przedsiębiorcy i politycy docenili potencjał plutonu jako lokomotywy rozwoju tego przez wiele lat marginalizowanego zakątka stanu Waszyngton. Kongresmeni Hal Holmes i Henry Jackson oraz senator Warren Magnuson skwapliwie wykorzystywali Hanford jako uzasadnienie zasypywania reprezentowanego przez nich stanu federalnymi funduszami. Nie byli w tym odosobnieni. Na całym zachodzie USA wojenną gorączkę urbanistyczną nakręcały wojskowe dolary. Jak napisała historyczka Patricia Limerick, Zachód stał się środkiem ciężkości przemysłu nuklearnego. Niewiele innych regionów odnosiło takie sukcesy na tym polu. W 1950 roku republikanin Hal Holmes, zwolennik konserwatywnej polityki fiskalnej, chwalił się, że 4. okręg wyborczy w stanie Waszyngton dostał najwięcej dotacji federalnych ze wszystkich okręgów wyborczych w kraju. Pieniądze przychodziły nie tylko na produkcję plutonu, ale również na utrzymywanie całej infrastruktury powstałej dla wytwórców tego pierwiastka. Wszystkie sprawy z regionalnej listy życzeń, o które lokalni lobbyści od dawna zabiegali, zostały załatwione, kiedy uzasadniono je narastającym konfliktem z komunizmem. W latach 50. rząd federalny zbudował wiele zapór na potrzeby zbiorników retencyjnych i elektrowni dostarczających prąd do zakładów zbrojeniowych, strategiczne szosy i mosty jako drogi ewakuacji oraz regionalne bazy marynarki wojennej do obrony zakładu przed ewentualnym atakiem, a także dotował duże projekty irygacyjne i rolne, aby zapewnić krajowi samowystarczalność na wypadek wojny. Żeby mieć swój udział w tym gigantycznym torcie, wystarczyło, aby lokalni politycy, przedsiębiorcy i ludzie poszukujący pracy nie zauważali nuklearnej strefy zakazanej o powierzchni 1500 km2 ogrodzonej i strzeżonej, mówiąc językiem ówczesnych filmów grozy, zapomnieć o czyhającej na pustyni Godzilli. Transakcję tę nie trudno było przepchnąć. Broń nuklearna w zamian za dostatek nuklearnej rodziny. Na początku lat 50., kiedy pojawiła się informacja o skandalach szpiegowskich i starciach z siłami sowieckimi na całym świecie, niewielu Amerykanów kwestionowało potrzebę budowy bomb atomowych. Richland, szczególnie narażony na sowiecki atak, fetowało bombę atomową. Zamiast bać się tej broni, włączyli ją w swoje codzienne życie. Mieszkańcy Richland grali w kręgle na atomowych torach, przegryzali chipsy rozszczepialne, a w jednej z galerii handlowych przechadzali się pod neonem przedstawiającym rozpędzone neutrony. Młodzież wybierała grzyba atomowego jako maskotkę drużyny Columbia High Bombers. Na odprawach przed meczami tańczono wokół metrowej zielono-złotej rakiety, a podczas publicznych uroczystości przedstawiciele władz miasta radośnie detonowali miniaturowe Little Boys. Kiedy rozwiał się dym, dorośli wracali do pracy i spokojnie produkowali broń masowego rażenia. Trudniej było sprzedać koncepcję dotacji rządowych i przepisów dyktujących warunki codziennego życia w konserwatywnym klimacie politycznym, który panował na zachodnich obszarach śródlądowych USA, a także na korytarzach korporacji General Electric w szczytowym okresie antykomunizmu. Lokalni felietoniści surowo krytykowali rozbudowane państwo w stylu komunistycznym, wysokie podatki, programy socjalne i kontrolę państwa nad społeczeństwem. W kawiarniach, na zebraniach organizacji społecznych i w gazetach powtarzano jak mantrę, że nie ma wolności bez własności prywatnej, prywatnej i wolnego rynku. Menadżerowie GE uczestniczyli w obowiązkowych corocznych warsztatach, podczas których przyswajali sobie takie hasła jak lepszy klimat dla biznesu czy prawo do pracy, a jednocześnie wysławiali zalety amerykańskiej demokracji definiowanej jako system wolnej przedsiębiorczości oraz wolności od nadmiernych podatków i inwazyjnych programów rządowych. Aby zatuszować sprzeczność między antysocjalistycznymi hasłami politycznego konserwatyzmu a tym, że wschodni Waszyngton stawał się największym w kraju biorcą środków federalnych per capita, władze General Electric posłużyły się oślepiającym blaskiem zimnej wojny. W obliczu globalnego zwycięstwa komunizmu, na widok zbliżających się marszowym krokiem Rosjan, którzy z udziałem Koreańczyków, Węgrów i Polaków realizowali misję podboju świata, Amerykanie zaczęli traktować koszty budowy bomby jako patriotyczne poświęcenie. Dotacje na panujące w Richland mieszczańskie wygody uzasadniano w ten sposób, że tę miejscowość z luksusowymi, jak na tamte czasy, domami nazywano krytycznym obszarem obronnym. Tree City Herald gloryfikował produkcję plutonu, porównując załogę Hanford do ich odważnych i zuchwałych przodków walczących z Indianami. Ten pionierski motyw przesłaniał rosnące uzależnienie regionu od państwowych dotacji i korporacyjnego nadzoru. Uzależnienie to jednak miało swoją cenę. Nawet w tłustych latach mieszkańcy Richland nie przestawali się martwić, że federalna hojność kiedyś się skończy i ich ładne miasto pójdzie drogą innych miast widm na zachodzie. Kiedy skończyły się prace budowlane, przyszła pora na zwolnienia. Robotnicy wyjeżdżali stawiać zapory McNary albo próbowali się zatrudnić w zarządzanym przez Bureau of Land Management projekcie irygacyjnym. W 1952 roku Komisja Energii Atomowej zleciła GE budowę dwóch kolejnych reaktorów i jednej rafinerii, Purex. To też tysiące robotników znów przyjechały do pracy, a półtora roku później ją straciły. W Richland i okolicznych miejscowościach ten sinusoidalny schemat, dostatnie okresy realizacji dużych projektów rządowych, przeplatające się z okresami bezrobocia i stresu, utrzymywał się do końca stulecia. Właśnie w tym tkwił największy szkopuł. Kiedy nie było żadnego wielkiego projektu rządowego, ogromna rzesza sprowadzonych tutaj pracowników nie miała się z czego utrzymać na mało obiecującym pod względem ekonomicznym i rolniczym obszarze Wyżyny Columbia. Przedsiębiorcy, politycy i ich elektorat we wschodnim Waszyngtonie kierowali się nie tylko uczuciami narodowymi i patriotycznym konsensusem, ale również strachem przed bezrobociem, recesją czy stagnacją, popierając budowę bomby i całej infrastruktury, dróg, mostów, zapór, szkół, lotnisk, wałów przeciwpowodziowych i systemów irygacyjnych, która rzekomo wzmacniała obronność kraju. Być może dlatego mieszkańcy Richland fetowali bombę z lekkomyślnym zapamiętaniem i niewrażliwością, która szokowała obserwatorów z zewnątrz. Pragnienie utrzymania przy życiu miejscowości dotowanych przez państwo kazało mieszkańcom beztrosko przehandlować bezpieczeństwo radiologiczne za gwarancję wzrastającego dostatku finansowanego przez cały czas rozbudowywany rząd federalny, który ci ludzie tym bardziej krytykowali politycznie, im bardziej byli od niego zależni. Rozdział 18. Silnik rakietowy Stalina. Nagrody dla ludzi od plutonu. W 2007 roku w Moskwie podczas małej wystawy z okazji 60. rocznicy sowieckiej bomby atomowej wyświetlano na ścianie trudno dostępny materiał filmowy z przeprowadzonej w 1949 roku próby. Na tym odtajnionym filmie po eksplozji nie pojawił się sławetny szeroki słup radioaktywnych gazów jak po wybuchu pierwszej amerykańskiej bomby Trinity. Sowiecka bomba uniosła cienkie, poskręcane palce kazachskiej gleby jak pięść otwierająca się ku niebu, rzucająca w nieboskłon ziemię, pokonująca barierę czasu. Pierwszy sowiecki test odbył się w wielkiej tajemnicy, ale eksplozję nuklearną trudno ukryć. Kazachscy chłopi wychodzili ze swoich chat i podziwiali efekty pirotechniczne, tajemnicze gorąco i potężny wiatr. Naukowcy w Europie odnotowali aktywność sejsmiczną. Piloci amerykańskiego lotnictwa, krążący wokół granic Związku Radzieckiego, zarejestrowali znamienny radioaktywny pył na filtrach zamontowanych w samolotach właśnie na taką okoliczność. Jednak w Oziorsku nikt nie ogłosił, że odbędzie się próba atomowa i nikt nie pogratulował wytwórcom plutonu. Ogólnie rzecz biorąc, moskiewscy propagandyści zostawili grzyba atomowego Amerykanom, a sami głosili pokojowe wykorzystanie atomu. Na początku lat 50. sowieccy fizycy zaczęli projektować pierwszy na świecie reaktor cywilny, hołubiony projekt Kurczatowa. Dziennikarze podkreślali różnicę między twórczością destrukcyjną kapitalizmu i pokojowymi technologiami socjalizmu. Sowieccy obywatele wierzyli, że ich bomba nie jest bronią zaczepną, lecz tarczą nuklearną przeciwko kapitalistycznej agresji. Mieszkańcy Oziorska traktowali swoją pracę przy budowie broni jądrowej jako osobiste poświęcenie. Walczyli na froncie, bronili świata przed koszmarem nuklearnej apokalipsy. Próbny wybuch w żadnym stopniu nie zmienił sytuacji grupy zamkniętych miast nuklearnych w Związku Radzieckim. Nadal były odizolowane od świata i nie zaznaczone na mapach. Oziorsk istniał jako fantomowe miasto z 50 tysiącami fantomowych mieszkańców. Jednak ważnym elementem programu ekspresowej budowy bomby były obiecane nagrody. Kultura sowiecka miała bardzo publiczny charakter, obywatele publicznie okazywali swoją miłość do ojczyzny, a władze publicznie nagradzały ich za wierną służbę. Ludzie nosili medale z ogromną dumą. Odznaczeni cieszyli się wielkim szacunkiem, mogli usiąść z przodu autobusu albo zrobić zakupy bez kolejki. W Oziorsku pojawiło się pytanie, jak nagradzać fantomowych bohaterów. Beria przygotował listę medali i nagród pieniężnych dla najważniejszych naukowców z projektu atomowego, ale czy sowiecki mieszkaniec zamkniętego miasta mógł kupować towary za gotówkę? Na co komu medal, którego nie można nosić na piersi? Poza tym naukowcy nie mogli publikować swoich odkryć, a inżynierowie patentować swoich wynalazków. Jeden z naukowców zasugerował Berii, że lepszymi nagrodami niż pieniądze byłyby samochody i dacze. Beria zgodził się na budowę specjalnych dacz dla czołowych naukowców w strefach zamkniętych i dołożył trochę innych przywilejów. Dzieci naukowców mogły studiować na dowolnym sowieckim uniwersytecie i za darmo korzystać z komunikacji publicznej w całym kraju. Dla ludzi, którzy mieli cały czas przebywać za murami, tego rodzaju prezenty były jednak marną pociechą. Wielu mieszkańców uważało, że nagrodą powinna być wolność. Kiedy bomba była gotowa, młodzi pracownicy uznali, że wykonali swoją robotę i po kilku latach niewoli zasługują na opuszczenie prymitywnej, leśnej placówki i zamieszkanie w mieście z jego atrakcjami i możliwościami zawodowymi. Marzeniem Rosjan, którzy pragnęli awansu społecznego, było dostanie talonu rejestracyjnego uprawniającego do zamieszkania w Moskwie, tej roziskrzonej, pełnej blasku siedzibie władzy, kultury i oświaty. W Związku Radzieckim możliwości awansu społecznego miały charakter terytorialny, bo prawa, swobody i szanse były nierozerwalnie związane z miejscem urodzenia i zamieszkania. Droga osoby, której się w życiu powiodło, prowadziła z wioski do miasteczka, z miasteczka do miasta, z miasta do stolicy prowincji i wreszcie do Moskwy. Oziorsk w 1949 roku, zapyziałe miasteczko o nazwie Baza 10, z punktu widzenia kariery był ślepą uliczką, z której mnóstwo ludzi chciało się wydostać. Okazało się jednak, że nie może być mowy o masowych wyjazdach. Trwała budowa dwóch nowych reaktorów, a władze w Moskwie domagały się więcej plutonu i wydawały miliardy rubli, 1/4 PKB na obronność. Atomowe miasteczko miało zostać, podobnie jak jego mieszkańcy. Istniał inny sposób na takie nagradzanie mieszkańców, żeby nie czuli się sfrustrowani. W 1946 roku Stalin po raz pierwszy zasugerował Kurczatowowi, że w zamian za bombę może zaproponować komfortowe życie. Nasze państwo niezmiernie wiele wycierpiało, miał powiedzieć Kurczatowowi, ale z całą pewnością może zagwarantować, że kilka tysięcy osób będzie bardzo dobrze żyło, a kilka tysięcy osób lepiej niż bardzo dobrze będą mieli swoje dacze i samochody. Ta obietnica dobrego życia dla nielicznych brzmi kontrrewolucyjnie. W 1917 roku bolszewicy obalili dotychczasowy porządek, żeby zlikwidować przywileje i odziedziczone majątki rosyjskiej elity, a następnie zbudować społeczeństwo bezklasowe. Obdarowanie przez Stalina nielicznych wybitnych ludzi daczami, samochodami i dostatkiem sygnalizowało modyfikację celów rewolucji. Stalin był uwielbiany m.in. z tego powodu, że skrajnie egalitarną rewolucję przekształcił w merytokrację. Krytyczka literacka Vera Dunham nazwała tę zmianę Big Deal, niepisanym paktem z inteligencją zapewniającym jej spokojne, dostatnie życie prywatne, z wysokim poziomem konsumpcji, dostępem do kultury, edukacji i możliwości awansu w zamian za lojalność i uległość. Stalin planował nagrodzenie najważniejszych naukowców i kadry zarządzającej. Wyobrażał sobie, że aby kontynuować produkcję plutonu wystarczy garnizon złożony z 2000 żołnierzy. Jednak Kurczatow gruntownie zmienił ten plan, żądając budowy nowego, specjalnego miasta w nagrodę za pluton. W 1948 roku w Bazie 10 wygłosił przemówienie. I na przekór nim, naszym zagranicznym wrogom, miasto zostanie wzniesione. W swoim czasie to wasze i moje miasto będzie miało wszystko. Przedszkola, piękne sklepy, teatr, a jak wam się spodoba, również orkiestrę symfoniczną. A potem, za 30 lat, nasze dzieci tu urodzone przejmą w swoje ręce wszystko, co zrobiliśmy. I nasze sukcesy zbledną wobec ich sukcesów. Skala naszych prac zblednie wobec skali ich prac. A jeżeli do tego czasu nad głowami ludzi nie wybuchnie żadna bomba atomowa, wy i ja będziemy mogli być szczęśliwi. Przemówienie Kurczatowa posłużyło za proklamację założycielską, przekształcającą zamknięte miasteczko w Plutopię. Fizyk oferował słuchaczom ni mniej, ni więcej, tylko nuklearny big deal. Mieszczański dostatek dla robotników w zamian za ryzyko związane z produkcją plutonu. Jak zauważyła Vera Dunham, sowiecka klasa robotnicza nie złapała się na big deal z lat 30. Nadal nie miała żadnych możliwości awansu zawodowego, a jej dzieci w młodym wieku zabierano ze szkół do gospodarstw rolnych, fabryk albo do terminów, który niewiele się różnił od pracy niewolniczej. Pod koniec lat 40. Kurczatow wprowadził do Big Deal zdumiewającą zmianę. Z dobrodziejstw Nowego Miasta będą mogli korzystać wszyscy, czyli klasa robotnicza będzie żyła tak samo jak inteligencja pracująca. Ale po co przekupywać robotników? Wykwalifikowani kierownicy i specjaliści byli deficytowi i nie do zastąpienia, podczas gdy z uzupełnieniem zasobów szeregowych pracowników nie byłoby najmniejszego problemu. W wielu newralgicznych branżach obronnych, przemyśle rakietowym, aeronautyce, zbrojeniach, nagradzano tylko kierownictwo. Po co wzbogacać plebejską załogę kombinatu? W 1948 roku Safranow, prokurator generalny ZSRR, zakomunikował, że Związek Radziecki jest bliski zakończenia budowy społeczeństwa bezklasowego. Większość obywateli mogła sama ocenić prawdziwość oficjalnych deklaracji, ale mieszkańcy Oziorska, odcięci od reszty społeczeństwa, nie zdawali sobie sprawy, albo udawali, że nie zdają sobie sprawy, jak szyderczy wydźwięk miały te słowa. W 1949 roku, kiedy planiści ekonomiczni ogłosili, że problem wojennych niedoborów został rozwiązany, pewien członek partii z Oziorska poskarżył się. Teraz, kiedy nasz kraj dysponuje obfitością dóbr konsumpcyjnych, niezadowalająca sytuacja handlowo-zaopatrzeniowa w naszym mieście jest nie do przyjęcia. Potem mówca, jak wytrawny szachista, wykonał mistrzowski ruch. Kwestia aprowizacyjna ma charakter polityczny, stwarza bowiem niezdrowe nastroje polityczne wśród robotników w bazie. Prędzej czy później ktoś musiał to powiedzieć, machnąć straszakiem sfrustrowanej, zbuntowanej załogi kombinatu plutonowego. Autor powyższych słów dyskretnie zwrócił uwagę na groźbę niepokojów pracowniczych w zakładach, niezwykle ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Groźba ta nie była bynajmniej wyssana z palca. Kiepsko opłacani i przepracowani sowieccy robotnicy wcale nie grzeszyli uległością. Kierownicy z zatroskaniem obserwowali swoich podwładnych, wyłaniające się zza fabrycznych bram ciemne twarze, spluwających, mruczących pod nosem mężczyzn obok wściekłych, kłótliwych kobiet, ludzi, którzy od dzieciństwa niemal bez przerwy pracowali i mięśnie mieli tak samo napięte jak nerwy. Szczególnie zapalna była sytuacja tuż po wojnie. Robotnicy dostrzegali, jak dużą część majątku narodowego zgarniają kierownicy, którzy potrącają im pieniądze z pensji, podnoszą dzienne normy i przyspieszają taśmociągi. Byli rozgoryczeni, że mimo swoich wojennych wyrzeczeń nadal chodzą głodni. Niektórzy pisali gniewne listy do władz w Moskwie, skarżyli się na lokalnych aparatczyków, że przydzielają sobie samochody i mieszkania, a ich żony wysyłają po zakupy szoferów i same nigdy nie stoją w kolejce. Pisali o głodowych pensjach, złodziejskich podatkach i dzieciach wyganianych do pracy w wieku 9 lat. Część kierowała swoją nienawiść na amerykańsko-angielskich szakali, jeszcze inni na Żydów, lecz wielu przeklinało rodzimych szefów. Tlące się frustracje wybuchały w przypadkowych momentach. Wiosną 1948 roku w pobliskim Czelabińsku tysiące robotników porzuciły stanowiska pracy, żeby stanąć w kolejce po chleb. Ludzie wpadali w panikę, dlatego że do miasta przyjechały tłumy chłopów, żeby spróbować wykupić zboże, które im zarekwirowano. Między mieszkańcami miasta a mieszkańcami wsi wywiązywały się bójki. W stołówkach wybuchały awantury. Mroźny marcowy wiatr roznosił różne pogłoski. Niektórzy mówili, że zboża brakuje, bo jest wywożone na Węgry, do Rumunii i do Finlandii. Dla innych był to kolejny znak, że szefowie dbają tylko o siebie. Tuż koło zamkniętego miasta grupa głodnych chłopów z łopatami, nożami i widłami napadła na kołchoz. Zabili kilku partyjnych aparatczyków, ukradli worki z żywnością i zniknęli. Bandytyzm, czyli przestępstwo przeciwko państwu, w latach powojennych tak bardzo przybrał na sile, że jego stłumienie wymagało wielu dodatkowych działań policyjnych, łącznie z rewizjami 45 milionów losowo wybranych domów. Oficjalnie klasa robotnicza była hołubiona w robotniczym kraju, ale w brutalnych wielkomiejskich gettach i kipiącym gniewem miasteczkach robotników często się bano z powodu ich nieprzewidywalności i traktowano jak wrogów. Wyobraźmy sobie takie porywy robotniczego gniewu w halach reaktora albo zakładu radiochemicznego z silnie napromieniowanymi odpadami.
robotnikami.
Wyobraźmy sobie, jakie szkody mogłaby wyrządzić garstka rozwścieczonych robotników. Kierujący kombinatem wojskowi nie musieli sobie tego wyobrażać. Na własne oczy widzieli, jak bardzo wybuchowe potrafią być osoby bez rodziny, które wyrwano z ich środowiska. Mieli z tym do czynienia na co dzień, w niezdyscyplinowanych przyzakładowych łagrach i garnizonach wojskowych. Lekarstwem na zagrożenia związane z tym, że broń masowego rażenia produkowali zaprawieni w bojach kombatanci i skazańcy, było zastąpienie ich elementem znacznie bezpieczniejszym, pewniejszym i stabilniejszym – rodzinami. W 1948 roku obiecane przez Kurczatowa ładne sklepy i teatr wydawały się fantazją, ale rok później spartańska kolonia mogła się pochwalić orkiestrą jazzową, chórem, teatrem, kinem i nowymi blokami mieszkalnymi z cegły, które w sowieckim krajobrazie sygnalizowały wielkomiejskość. Były również sklepy z kożuchami i zimowymi butami, ale żeby się dostać do ładnego sklepu urządzonego w baraku, trzeba było brodzić w gumiakach przez błoto, a sala kinowa opadała zamiast się podnosić w stosunku do ekranu, przez co widzowie w ostatnich rzędach musieli oglądać filmy na stojąco. Wystawiane w teatrze sztuki były bezbarwne, sztampowe i pozbawione walorów artystycznych. Nowe bloki mieszkalne przeciekały, miały krzywe ściany, pod odłażącymi klepkami parkietu gromadziła się pleśń, w rurach bulgotało, a gniazdka i kontakty elektryczne iskrzyły. Część nowych budynków zbudowano tak tandetnie, że niebezpiecznie było do nich wchodzić. Kiedy kombinat dostarczył materiały na pierwsze bomby, mieszkańcy zaczęli coraz odważniej przebąkiwać o skandalicznych warunkach życia. Kwestia mieszkań i budownictwa mieszkaniowego, narzekał pewien członek partii, osiągnęła wymiar kryzysowy. Mieszkańcy utyskiwali, że osiedle rozrasta się bezładnie, bez ogólnego planu na zakwaterowanie coraz większej liczby ludzi. Ulice złożone z nędznych but i domków z sosnowych prefabrykatów były tak pokręcone, jakby ich przebieg wytyczył pijany kierowca. Nad bagnem na skraju miasta unosiły się wielkie chmury komarów i smród odchodów. Tylko niewielka część budynków miała kanalizację, prąd i bieżącą wodę. Władze miasta na razie kiepsko się wywiązywały ze swojej strony transakcji pluton za dostatek. Wniosek o dodatkowe środki na prace budowlane taktycznie złożono dopiero po pierwszej próbie nuklearnej. W grudniu 1949 roku pierwszy zarząd główny Berii wyasygnował fundusze na przekształcenie ponurej, łagropodobnej bazy 10 w pierwszorzędne miasto socjalistyczne. Sowieckim generałom nie przyszło do głowy, żeby nazwać Oziorsk miasteczkiem, jak kierownictwo Dupont ochrzciło Richland. W Związku Radzieckim wioska nie budziła romantycznych skojarzeń. Oznaczała błoto, ciemnotę i nędzę. Tymczasem sowieckie władze chciały zbudować nowoczesne miasto, wybrukowane, zelektryfikowane, oświetlone, czyste i komfortowe. Budowa socjalistycznego miasta w szczerym polu wymagała jednak czasu. Na razie czekoladnicy zaczęli coraz głośniej walczyć o swoje. Brakowało żłobków i przedszkoli dla coraz liczniej rodzących się dzieci. W szkołach podstawowych było za mało nauczycieli i podręczników. 1/4 uczniów nie uczyła się podstawowych przedmiotów takich jak matematyka i rosyjski. Nie stworzono szkoły średniej, co oznaczało, że edukacja kończyła się na 7 klasie. W mieście nie było parku ani placu zabaw. Oferta rozrywkowa była bardzo uboga. Brakowało dentystów, krawców, piekarzy, szewców i rzeźników. W usługach, a także na stanowiskach dozorców i stróżów przydałoby się drugie tyle ludzi. W nowo otwartym szpitalu pielęgniarki i lekarze musieli sami ścielić łóżka i sprzątać po operacjach chirurgicznych. Budynkami publicznymi zajmowało się 6 konserwatorów, a potrzebnych było 40. Na placach, podwórzach i ulicach walały się śmieci, potłuczone szkło i resztki jedzenia. Mieszkańcy co krok musieli omijać gruz, sterty ziemi, niezakryte doły i wyrzucone materiały budowlane, co zwłaszcza w bezksiężycowe noce groziło kontuzją. Brakowało też opiekunek do dzieci, więc pracujący rodzice musieli zostawiać je w domu same. W Związku Radzieckim dziećmi przeważnie zajmowały się babcie, ale do bazy 10 zasadniczo nie wpuszczano rodziców pracowników. Po wyjściu ze szkoły młodzież wałęsała się, chuliganiła, brykała, załatwiała skądś piwo i broiła. Zdarzało się, że przepracowani rodzice dopiero po paru dniach zauważali, że ich pociechy zaginęły albo leżą w szpitalu. Nawet kilkuletnie dzieci przebywały na ulicy bez opieki. Wpadały do dołów, uciekały przed psami albo gubiły się na mokradłach. Pewien mały chłopczyk, Yuri Hors, stał się symbolem dziecka pozbawionego opieki. Szwędając się po mieście, wpadł do dołu i złamał sobie rękę, a innym razem ciężkie drzwi wahadłowe ucięły mu palec. Pewna mieszkanka Oziorska, z którą odbyłam krótką rozmowę na ulicy, powiedziała mi, że na początku lat 50. jej 4-letniego syna przejechała ciężarówka. Zapytałam, jak to się stało. Bawił się na ulicy i kierowca go nie zauważył. Był sam, poza domem? Zdziwiłam się, przejawiając wrażliwość typową dla drugiej półkuli w XX wieku. No tak, miał 4 lata. Wie pani, był już duży. Urze Bolszoj. Oziorsk i inne zamknięte miasta nuklearne stały się pierwszymi sowieckimi miejscowościami, które postawiły na nuklearną rodzinę. Problem polegał na tym, że sowiecka dwupokoleniowa rodzina za wcześnie wyrwała się na scenę. Rodziny wielopokoleniowe umiały zadbać o siebie, natomiast rodziny dwupokoleniowe były nieznośnie roszczeniowe. W nowych miastach brakowało usług, urządzeń gospodarstwa domowego, zaplecza handlowego i innych świadczeń, które zastąpiłyby dziadków. Kryzys mieszkaniowy i zaopatrzeniowy w Oziorsku zbiegł się ze wzrostem oczekiwań dotyczących roli państwa jako najbliższego krewnego osieroconej dwupokoleniowej rodziny. Mieszkańcy Oziorska nazywali to rosnącymi wymaganiami narodu sowieckiego. Nie tylko materialne, ale również emocjonalne potrzeby rodziny dwupokoleniowej nie były zaspokajane. Domagając się więcej dóbr i usług, ludzie chcieli kupić za pieniądze lekarstwo na zależność i samotność życia w strefie zakazanej. Dla wzmocnienia swojego argumentu za lepszymi usługami rodzice i pedagodzy wysuwali na pierwszy plan dzieci. Wyrażali zatroskanie, że pozbawieni opieki małoletni wyrastają na młodocianych przestępców, co było tym bardziej niepokojące, że stanowili pierwsze pokolenie dzieci rosyjskiej klasy robotniczej, zwolnione z obowiązku pracy, a to niespodziewanie wydłużyło dzieciństwo o dodatkową dekadę. Tłumaczyli, że dzieci wpadają w tarapaty, bo nie mają nic do roboty. Nauczyciele mówili, że młodzież przebywająca bez nadzoru popełnia przestępstwa niegodne społeczeństwa sowieckiego. Rodzice i pedagodzy domagali się zajęć pozalekcyjnych, rozgrywek sportowych, kółek tanecznych i muzycznych, żłobków, placów zabaw, sal gimnastycznych, basenów, a także coraz liczniejszych i lepszych szkół. Wszystko to miało pomóc w wychowaniu dobrych obywateli, którzy przejmą od obecnego pokolenia wytwarzanie produktu. W nastroju triumfu i podszytej strachem roszczeniowości z żądań tych wyłoniło się nowe społeczeństwo skupione na dziecku. Spełnienie tych żądań było nie lada osiągnięciem, dlatego że miasto musiało być samowystarczalne. Z centrali płynęły środki na budowę piekarni, ciepłowni, mleczarni, rzeźni, domu handlowego, kawiarni, restauracji, dostępnych nie tylko dla szefów, ale dla wszystkich. Mieszkańcy zgłaszali się na ochotnika do programu upiększania miasta, szczepili sadzonki drzew, które po wyrośnięciu miały również posłużyć jako osłona przed amerykańskim szpiegostwem z powietrza. Pod iglastym dachem wyrósł stadion. Robotnicy budowlani wznosili nowe bloki mieszkalne, szkoły, przedszkola i przychodnie. Postęp był widzialny, słyszalny i wyczuwalny w regularnym dudnieniu młotów pneumatycznych, warkocie pierwszych w mieście buldożerów, podnieceniu tłumu biegnącego zobaczyć pierwszą płytę chodnikową. Murarze stworzyli marmurową promenadę nad jeziorem, miejscem na wieczorne przechadzki. Inżynierowie osuszyli mokradła pod park miejski. Do miasta sprowadzono orkiestrę i operetkę. Z Moskwy i Leningradu przyjeżdżali lekarze i muzycy. W salach szkolnych pojawili się absolwenci najlepszych uniwersytetów. Ekspresowy program budowy, znacznie ważniejszy od medali i nagród dla nielicznych, podniósł poziom życia wszystkich mieszkańców. Przez następne dziesięciolecia wykształceni w Moskwie, Leningradzie i Czelabińsku naukowcy i inżynierowie razem z robotnikami, którzy od dawna marzyli o ucieczce od błota i kurzu wiejskiego życia, żyli w warunkach współmiernych do ich znaczenia dla sowieckiego społeczeństwa. Obiecane przez Kurczatowa miasto kultury i dostatku zaczęło bardzo wiele znaczyć dla ludzi, którzy wcześniej cierpieli z powodu swojego zesłania na Ural, którzy narażali zdrowie, którzy zgodzili się na czas nieokreślony zrezygnować z wolności. Nuklearna transakcja była czymś więcej niż tanią łapówką, zakupem ciężkiej pracy w zamian za trochę większy metraż i kiełbasę. Miasto Kurczatowa zaczęło symbolizować całe społeczeństwo i projekt narodowy, którego mieszkańcy Oziorska bronili, budowę socjalizmu. Realizacja wizji Kurczatowa trwała dekadę, ale kiedy się już zmaterializowała, w Oziorsku zawitał socjalizm, choć potajemnie i tylko w tym jednym, jedynym, niezaznaczonym na mapie mieście. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.